Wracamy do naszej refleksji o adoracji, o naszym pobycie przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Chciałbym w dniu dzisiejszym kontynuować dalej ten aspekt, ten wymiar, który jakoś został określony jako danie pierwszeństwa Jemu, ponieważ jest Bogu. Danie Mu pierwszeństwa w przeżywaniu, w tym, żeby On najpierw przemówił, zanim ja przemówię, żeby On najpierw zaistniał, zanim ja zaistnieję, żeby On najpierw dokonał tego, czego On chce dokonać, zanim ja dokonam tego, czego ja chcę dokonać. To przed południem jakoś akcentowałem w odniesieniu do samego momentu przywitania, tych pierwszych chwil, bo tych chwil, które wyrażają jakoś nastawienie całości, te pierwsze chwile, one pozostawiają w człowieku pewne doświadczenie, pewną cechę charakterystyczną, pewną niekiedy drobną rzecz, która w tym duchowym doświadczeniu zmienia, pogłębia, trochę inaczej ujmuje moje nastawienie do Jezusa. Jak dalej kontynuować ten, powiedzmy, pierwszy etap, pierwszą część adoracji Najświętszego Sakramentu, bycia przed Najświętszym Sakramentem, żeby odnaleźć się w tej pierwszej części jeszcze bardziej właśnie w roli stworzenia, którego On stworzył, w roli ucznia, którego On uczy, w roli chorego, którego On leczy, w roli takiej, jaką sobie przypisuje, a Jego w roli takiej, jaką On chciał. W propozycji nowenny drugie spotkanie zostało zatytułowane, zaproponowane Patrz. Po przywitaniu, po tym jakimś akcie uznania Jego za Boga w tych pierwszych chwilach. Również w tym następnym, kiedy jesteśmy zaproszeni przyjdź i patrz. Dzisiejsza Ewangelia była użyciem właśnie tego słowa. Chodźcie, a zobaczycie. W tym przypadku dotyczyło to, gdzie mieszka. Ale to chodźcie i zobaczycie jest także jakimś zaproszeniem płynącym z całej Biblii i z całej historii Kościoła, by patrzeć na Boga, kontemplować Boga, zobaczyć Boga. I to patrzenie jest tak ważne, że wieczność, życie wieczne jest często, jeśli nie najczęściej określone jako visio beatifica, jako błogosławione, szczęśliwe, uszczęśliwiające widzenie. Z czego się rodzi to szczęście wieczne? Z tego, że zobaczymy Boga takim, jakim jest. Zobaczenie Boga takim, jakim jest, rodzi w stworzeniu szczęście wieczne, bo Bóg jest wieczny. Zobaczenie Jego wieczności rodzi wieczne szczęście człowieka i to nieskończone szczęście, bo On jest nieskończonym szczęściem. I tak to ujmuje też święty Jan Apostoł. Ujrzymy Go takim, jakim. Ujrzenie Go takim, jakim jest, jest szczęściem przemieniającym całkowicie człowieka. Jeśli człowiek nie umie tak patrzeć na Jezusa, żeby zobaczyć Go takim, jakim jest, no to jego życie duchowe jest uboższe. Jego życie duchowe może mieć taką cechę charakterystyczną, że ja sobie przypisuję to, co powinien przypisać Jemu. W jakimś sensie pomniejszam Jego, a powiększam siebie. Dlatego To spojrzenie na
dzieła drugi.
Proszę?
Dzieła drugi.
To spojrzenie na wieczność, na to, co widzę, jest tutaj takim kolejnym wyzwaniem. W tekście modlitewnika, który macie, są podane pewne myśli zachęcające do widzenia. Chciałem je trochę uszerzyć. Tutaj przywołać ze swej strony te wydarzenia, które przywołam, ale zachęcając, by każdy przywołał więcej wydarzeń, które, czy więcej pewnych prawd, które trzeba zobaczyć. Co ja zobaczę? By jego zobaczyć takim, jakim jest i by zobaczyć, że on zrobił to, co zrobił. A w tym, co on zrobił, wyraziło się to, kim jest. W tym, co powiedział, wyraziło się, kim jest. Interesuje mnie w sposób bardziej dogłębny to, kim on jest, że takie rzeczy mówi, kim on jest, że takie rzeczy czyni, niż samo słowo, choć to słowo mnie tak samo interesuje, bo mnie to potrzebuje, bo chcę poznać prawdę. I to poznanie prawdy jest dla człowieka niesamowicie istotne. Spróbujmy prześledzić rok liturgiczny, żeby patrząc na wydarzenia życia Jezusa z tej całości Jego życia, żeby stworzyć właśnie tę dla siebie pomoc w przeżywaniu tej pierwszej części adoracji, czy pierwszych aktów adoracji, zależnie od tego, jak długo one będą trwały, ale żeby te pierwsze akty po przywitaniu, po rozpoczęciu były też daniem pierwszeństwa Jemu, co On myśli, co On robi, co On mówi, kim On jest. Zobaczyć Go takim, jakim jest. Więc widzimy i uczymy się Go odkrywać, kim On jest, patrząc najpierw na czas Jego pobytu w życiu ukrytym w łonie Matki. 9 miesięcy zechciał być w łonie Matki. I on, patrząc na niego tu, widzę go jako tego, który chciał tak się zjednoczyć z człowiekiem, który tak chciał się przejść wszystkie etapy ludzkiego życia. Widzę go jako tego, który, będąc człowiekiem w łonie Matki, równocześnie Bogiem, jest blisko każdego dziecka w łonie. Dzieli los każdego dziecka, dzieli los i uświęca swoją obecnością, ponieważ on jest Bogiem, nieskończenie wielkim, jest ta nieskończoność Jego, słona Matki, rozciąga się gdzieś, dotyka wszystkie dzieci, które są na świecie. Jakoś mogę go kontemplować nie tyle poznając jego ludzkie cechy i twarz, ale z tego pobytu w łonie Matki mogę znaleźć dla siebie motyw uwielbienia. Zobaczenie Go w tym, kim On jest. To znaczy, jak w tym przypadku chciał On wejść w życie ludzi. W tym kontemplowaniu Go na etapie poczęcia przed narodzeniem odnajdujemy się również w pobliżu Maryi, z jej doświadczeniem, z jej myśleniem, z jej medytacją, z jej miłością, aby go otaczać i ofiarować mu mój akt miłości, zjednoczenie z Marią, ponieważ przeżył właśnie ten czas. I w tym go już jakoś poznaje, kim jest. Poznaje go, kim jest i jak chce działać. To już widzę, jak on dostosowuje się do naszego ludzkiego języka, do naszej ludzkiej rzeczywistości, do całego tego porządku, jaki sam stworzył przy dziele stworzenia, a teraz sam przeżywa go w swoim człowieczeństwie. Przy jego narodzinach mamy cały szereg wydarzeń, które nam pomagają odkrywać, kim jest, a równocześnie ich zachowanie pomaga nam w podjęciu właściwej postawy ze swej strony. Mówiłem już o tym krótko, chciałem troszeczkę to rozwinąć. Patrzmy najpierw na aniołów. Jezus rodzi się jako człowiek na ziemi, a aniołowie nad stajenką betlejemską, przepraszam, nad polem pasterzy, nie nad stajenką betlejemską, nie tam, gdzie jest Jezus, ale w związku z tym Jezusem, zdumieni tym, co Syn Boży dokonał, okazują się pasterzom i śpiewają. Śpiewają pieśń, zachęcają pasterzy do pójścia, a później słyszymy, że przyłączyło się do nich całe mnóstwo zastępów niebieskich, które wychwalały Boga. Widzimy zastępy niebieskie w Biblii. Widzimy zastępy niebieskie, które zachwycają się tym, co się stało. Że Bóg stał się człowiekiem, które śpiewają pieśń chwały ku czci Boga. I poczynając od Bożego Narodzenia, kiedy można powiedzieć, dla nas już wtedy niebo się otwiera w znaczeniu, że mamy jakiś wgląd w tych mieszkańców nieba, mamy jakieś spotkanie z tymi mieszkańcami nieba, którzy objawili się na ziemi pasterzom. I chociaż ja tych aniołów nie widzę i wcale nie potrzebuję ich widzieć, bo mam wiarę, bo wiara mi wystarcza, że ta tajemnica, która się tam dokonała, która tam się objawiła w wymiarze niewidzialnym, ona trwa. Potwierdza to wiele innych wydarzeń dokonujących się w życiu Jezusa. Potwierdza to wiele tekstów Apokalipsy świętego Jana, gdzie widzimy mieszkańców nieba zachwyconych tajemnicą Boga, śpiewających na wieczność pieśń Baranka, pieśń ku czci Baranka. Aniołowie, święci, Matka Najświętsza, oni widzą coś, właśnie widzą, doświadczają coś, co zmienia całkowicie ich życie. Widzą coś, co napełnia ich życie pełnym szczęściem. Widzą kogoś, to widzenie jest tak niezwykłe, że Biblia szuka najpiękniejszych sposobów wyrażenia, żeby choć trochę przez te ludzkie opisy, tak niedoskonałe, mieszkańcom ziemi powiedzieć, że to naprawdę jest szczęście, że to naprawdę jest pełnia życia, że to naprawdę jest wszystko. Nie wyobrażam się więcej, niż możemy sobie tu na ziemi jakoś przedstawić. I tu mamy kolejne pytanie, co widzę. Czy widzę aniołów świętych, mieszkańców nieba? Czy widzę wśród tych aniołów i świętych także tych, których jakoś tam, o których dowiedziałem się z historycznego przekazu, że oni tu na ziemi będąc adorowali, tu na ziemi trwali na tej modlitwie, a właściwie patrząc na ich obecne życie, widać, jak dzisiaj właśnie w tej adoracji Boga w niebie, która jest, można powiedzieć, nieustannie trwającą, tym widzeniem Boga uszczęśliwiającym, stają się również największymi apostołami. Stają się największymi apostołami, bo przez to, że Boga najpełniej poznają, sami są najpełniej napełnieni Bogiem i sami mają w sobie moc Bożą i mogą najwięcej u Boga wyprosić i ludziom przekazać. To Pan Jezus nam powiedział również przy aniołach stróżach, gdy mówił o dzieciach, że aniołowie ich, tych dzieci, wpatrują się nieustannie w oblicze Ojca Niebieskiego. To ten tekst też nam bardzo dużo wyjaśnia pomaga zrozumieć wiele prawd, ale stanowi tu na ziemi dużą poprzeczkę, gdy chodzi o doświadczenie duchowe. Bo my po ludzku byśmy powiedzieli, że jak patrzą w oblicze Boga, to nie patrzą na dzieci. Mają się opiekować dziećmi, a są, tak po ludzku mówiąc, od nich odwrócone, bo patrzą na Boga. Ale to właśnie w Bogu oni potrafią zobaczyć każde dziecko, tych, którzy zostali im powierzeni, widzą w Bogu. Widzenie tutaj odsłania nam poprzez to widzenie anielskie, widzenie świętych, widzenie aniołów, poczynając od Betlejem, ich widzenie, ich patrzenie, ich zdolność widzenia w Bogu wszystkiego, ona nas ubogaca, ona otwiera nasze oczy, ona nas prowadzi, ona stawia nam wyżej poprzeczkę w tym otwieraniu oczy i ona nas mobilizuje do modlitwy o to, abym widział więcej. Ja się mogę o to modlić, mogę prosić Boga, żeby ten nieskończony, dobry, wielki Bóg pozwolił mi więcej widzieć. Mówiliśmy już, że oprócz aniołów my dołączamy do nich świętych z naszej perspektywy 2000 lat historii od czasu Betlejem. Przy narodzinach mamy inne wydarzenia, które trzeba właśnie widzieć, jakoś widzieć i z tego widzenia i przywoływania tej prawdy ubogacać swoją adorację. A więc niewątpliwie jest to potrzeba odwołania się do Maryi. To, że ja widzę Jezusa, ale nie tylko Jezusa widzę. Widzę, jak Maryja patrzy na Jezusa. Widzę, jak Maryja Go adoruje. Przedziwnej tajemnicy jakiejś prawdy również ziemskiej, bo adorowanie Go dokonuje się nie w tym przypadku tylko w takiej chwili samego patrzenia, ale we wszystkich czynnościach, które wykonuje wobec Jezusa, małego dziecka. We wszystkich tych czynnościach jest ukryta adoracja. Maryja stale ma w sobie to coś w sercu i to coś w oczach, co każe jej patrzeć na Niego, na swego Syna, w całej Jego prawdzie, że On jest jej Synem, ale jest też Synem Boga. Że ona go poczęła z Ducha Świętego, że jest to Boża tajemnica i tę Bożą tajemnicę stale zgłębia i jest nieustannie zdumiana, jak to Bóg stał się aż tak człowiekiem. Prawdę mówiąc, trudno jest nam wchodzić w głębi adoracji Jezusa, jeżeli człowiek by nie starał się patrzeć oczyma Maryi. Gdyby nie widział jej trudności w wierze i tego jej pokonywania trudności. Dla niej trudność w wierze musiała być również wielka, bo Jezus niczym się nie różnił od wszystkich innych ludzi. Uznać, że ten zwykły, bardzo zwykły człowiek, pewnie lepszy, zapewne od innych, nie popełniający zła. Ale dzieci czasem mogą być i zazdrosne, i złośliwe, to jednak generalnie mają w sobie przede wszystkim dobro. I te inne dzieci były podobne w zachowaniu. Uwierzyć i patrzeć na Jezusa wtedy, kiedy leży w Betlejem, kiedy ucieka do Egiptu z nim, i kiedy ten Jezus dorasta i ma 15 lat, ma 20 lat, ma 25 lat, ma 30 lat i przeżywać tą jej oczyma to zapatrzenie się w Jezusa, to mamy tutaj taką wielką lekcję widzenia. Widzenia, które jest również zmaganiem się ze swoją wiarą. Widzenia, które jest ciągle przecieraniem oczu i pytaniem siebie na nowo, prawda to czy nie. Jest, czy go nie ma? Jest wszechmocny, czy jest taki słaby jak każdy człowiek? Jest tym, od którego wszystko zależy, czy jest kawałkiem chleba? Jest tym, który na wszystko ma wpływ, czy na nic nie ma wpływu? Człowiek może mieć takie pytania i może te pytania stawiać, a nawet jeżeli stawia pytania i szuka na nie odpowiedzi, to szybciej dojrzewa w tym widzeniu. To samo trzeba było się zatrzymać przy o zachowaniu się pasterzy przy żółwku. Przy prostym zachowaniu się mędrców, bo o nich mowa, w tym wędrowaniu do Jezusa i tym padaniu na twarz. A pomagając sobie i widząc nie tylko siebie, ale widząc prawdziwego Syna Bożego, prawdziwego Boga, widząc baranka adorowanego przez niebo i przez ziemię, widząc siebie i wokół siebie całe mnóstwo świadków, tych niewidzialnych, a także tych, którzy akurat ze mną w danej chwili adorują, że to jest jakaś droga poznawania Boga tym takim, jakim jest. Kim On jest. Kim On jest. Jak wielki On jest. Jak cudowny On jest. Jak niezwykły On jest. Jak wierny On jest. Jak bardzo On jest godzien tego, żeby Go adorować. Jak On jest godzien tego i tylko On jest godzien tego, żeby przy Nim trwać. I z tego też się rodzi jakieś takie pragnienie, żeby samemu częściej, kiedy mogę iść na adorację, żeby przychodzić, także żeby podejmować działania, aby we wspólnocie, w kościele, który jest moim kościołem, te godziny adoracji, prawdziwej adoracji, że człowiek naprawdę wyznaje wiarę w tego, kim on jest, że te godziny adoracji poszerzają, a grono prawdziwych adoratorów, grono prawdziwych adoratorów, prawdziwych ludzi wiary, ludzi, którzy nie przyszli załatwiać tylko interesów, ludzi, którzy potrafią wyprosić zmiany świata, biegu świata potrafią wyprosić, więc przychodzą z pewnymi sprawami, ale przede wszystkim przychodzą z aktem uwielbienia, z aktem wiary, z aktem czci wobec tego, kim on jest. Wiemy, że święta Faustyna w swoich widzeniach miała takie doświadczenie, że w pewnym momencie hostia znikła, pojawiło się w to miejsce dzieciątko. Wiemy, że miała inne doświadczenia, że hostia znikła, a tam widzi wtedy biczowanego Pana Jezusa. Że miała doświadczenia, kiedy widzi hostia znikła, ona widzi zmartwychwstałego Pana Jezusa. I to są takie znaki jej dane, które nas mobilizują do myślenia, jak w tym, co widzę, jak mogę widzieć to, co On chce mi ukazać, a co mi chce ukazać. Właściwie cała Biblia o tym mówi, całe Jego życie o tym mówi, co On mi chce ukazać. I to zobaczenie Jezusa w Jego tajemnicy, to medytowanie nad tym, co On przeżywał, jak On przeżywał, co On myślał, co On czuł, co przeżywał. Te wszystkie prawdy, te wszystkie pytania, które dotyczą poznania umiłowanej osoby. Że człowiek chce poznać Go jako tą osobę, którą kocha. Czy ta prawda jakoś w początku adoracji, w tych pierwszych aktach adoracji, trwania na adoracji, powinna zabrzmieć. Wiele książeczek ma tego ducha, choć może nie jest to jakoś opisane jako pewna refleksja teologiczna, że w książeczkach są proponowane najpierw modlitwy uwielbienia, że tam jest taka przepiękne teksty uwielbiające Boga. Człowiek, posługując się tymi tekstami, jakoś wypowiada to właśnie, o czym mówiłem, że jakoś najpierw jest to uwielbienie wobec Boga, najpierw jest to uwielbienie, ale ono staje się coraz głębsze. Słowa uwielbienia znaczą coraz więcej, jeśli jest też bardziej przenikliwe widzenie, jeśli jest też większe poznawanie, kim On jest. Bo można tak katechizmowo wiedzieć, że Bóg jest godzien uwielbienia, katechizmowo wiedzieć, że trzeba Boga uwielbiać. Człowiek wypowiada te akty uwielbienia tak katechizmowo, co jest piękne. Ale jeszcze za mało to może serce przemawiać w takiej modlitwie. Trzeba, żeby cały człowiek jakoś poprzez bramę widzenia, przez bramy tego, jak oczy duszy potrafią być przenikliwe, jak oczy duszy potrafią głęboko widzieć. To może tyle dzisiaj tej refleksji wprowadzającej, czy też ja bym ją nazwał bardziej dla mnie poszukującej, tak jak mówiłem rano. Jeżeli chciałbym wchodzić, a później drugi raz wchodzić, a później setny raz wchodzić w głąb tajemnicy adoracji, to jak te kolejne przeżycia moje powinny się rozwijać i pogłębiać. I jakoś we mnie rośnie i potwierdza się, choć się poszerza też. I rodzi nowe pytanie, jak tym drugim tematem, którym trzeba by się zająć, jest temat patrz. Patrz, co widzisz? Przywołać te teksty, przywołać te wydarzenia, które pomagają widzieć mocą wiary, znaczy oživiać wiarę, to co widzę. I w ten sposób wchodzić w to, co jest adoracją. Mówiliśmy właśnie w tym pierwotnym wymiarze, adoracja jest przede wszystkim uznawaniem, że On jest Bogiem. On jest i tylko On jest Bogiem. I kim jest ten Bóg? To uznawanie Boga za Boga, poznawanie Boga jako Boga. Badanie przed Bogiem jako przed Bogiem, prawdziwym Bogiem, badaniem całym sercem miłującym, to jest adorowanie. I ono jest trochę czym innym niż odmawianie modlitw przed Najświętszym Sakramentem, a raczej ono powinno przenikać wszystkie modlitwy odmawiane przed Najświętszym Sakramentem. Bo ja mogę wyciągnąć różaniec i odmawiać różaniec przed Najświętszym Sakramentem i na pewno nie będzie to złe, na pewno będzie to dobre. Ale wolno mi postawić pytanie, ile jest w tym wydarzeniu takiej po prostu modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, a ile w tym jest prawdziwego adorowania? Ile w tym różańcu jest tego zachwytu nad tym? Różańc potrafi człowieka prowadzić właśnie poprzez te zbawcze wydarzenia. Właściwie różaniec bardzo uczy tego widzenia. To odmawia z medytacją kolejne tajemnice różańca. Widzi te tajemnice różańca. Widzi i poznaje Boga. Może to równie dobrze robić na adoracji. Ale adoracja na pewno powinien wracać do tych samych tajemnic, do których wraca różańca. Ale niekoniecznie musi wracać w tej samej formie. Może wracać właśnie poprzez teksty biblijne, poprzez medytację taką, medytację zapatrzoną, żeby to nie było, że ja tu w sobie medytuję, a tam jest Pan Jezus, tylko żeby w Nim zobaczyć te tajemnice, które poznaję, żeby to jakoś On mi je objawiał, żeby to On tutaj zaistniał jeszcze bardziej. Trochę rozbudowuję te pierwsze pytania. Jakoś tak próbuję szukać tej drogi, żeby stawiając te pierwsze pytania, te pierwsze akty wiary, akty trwania na adoracji, próbować pokazywać, że mało jest czasu na relację zwrotną. Powiedzmy na to, ale zachęcam dzisiaj wieczór, to na będzie jakiś czas po wieczorze, na chwilę się tutaj spotkamy, żeby spróbować zacząć pisać swoją modlitwę. Właściwie już dwie części tej modlitwy. Tą pierwszą część, jakbym chciał, tak jak umiem, ale swoją modlitwę, bardziej czy mniej udolną, mogę ją 100 razy później sobie poprawiać. Tą modlitwę przywitania na początku. Później ta część druga, modlitwy o dar widzenia. Abym zobaczył, ale co mam zobaczyć? Jakoś to trzeba by było ująć w tym, tej refleksji, którą tutaj próbowałem prowadzić, inspirację do tego, aby poznać Boga takiego, jakim jest. Na ile tu na ziemi potrafię to poznać, zobaczyć tę wizję beatyfika. Ja tu na ziemi już przeżywam swoiste wizję beatyfika. To patrzenie mnie uszczęśliwia. Ja jestem spokojny, ja mam poczucie sensu, ja czuję się bezpieczny, właśnie bardziej się jestem zapatrzony, że to wizją, to bycie przed tym wszechmocnym i zamierzaniem się wszechmocnemu jest doświadczeniem, że ten wszechmocny i niezwykle wielki jest ze mną tutaj, to mnie już tu na ziemi uszczęśliwia, uspokaja, nadaje perspektywy, sens. I dlatego ten drugi punkt, patrz, no jest także takim drugim zadaniem, które próbuję postawić. A teraz pójdziemy na adorację. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu. Najpierw modlitwa ciszy. Szczerze jakoś nawiążemy w tej modlitwie do tego, cośmy usłyszeli. I później myślę, że gdzieś za 15:06 zaśpiewalibyśmy jakąś pieśń i zachęcam do spontanicznych, wypowiadanych na głos wezwań. Mogą to być już jakieś właśnie te fragmenty, których może będziemy tworzyć naszą modlitwę adoracyjną, albo jakąkolwiek inną modlitwę. O 18:00 rozpoczęlibyśmy nieszpory. Będą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, ja sobie wsiądę z przodu przed Wami. Wszystko przebiega zwyczajnie, tak jak nie w szporach. Kto będzie, a to trzeba by się podzielić, tak? Kto będzie czytał, no to niech wyjdzie na Boga. No to znaczmy czytającego. Kto jeszcze nie czytał? Pani jeszcze nie czytał. I